A teraz zapraszamy już księdza Mariusza Zykładę.
Trwali oni jednomyślnie na modlitwie. Co się dzieje, gdy chrześcijanie trwają jednomyślnie na modlitwie? Chciałbym zaprosić dzisiejszego wieczoru nas wszystkich na wędrówkę. Wędrówkę po starożytnym kościele, właściwie po rodzącym się kościele. Chciałbym zaprosić nas na wędrówkę do 5 miejsc, w których chrześcijanie trwali jednomyślnie na modlitwie. Zobaczymy, co się wtedy działo. Bardzo serdecznie, bardzo ciepło witam was wszystkich. Sławkowi dziękuję za słowa przedstawienia i powitania. Jednocześnie wiem, że słucha nas w tej chwili około 5000 osób przez Katolickie Radio Odnowy. Powitajmy ich wszystkich oklaskami. W dzisiejszej Jerozolimie jest to dwupoziomowy budynek. Na parterze znajduje się synagoga. W synagodze natomiast umieszczono w centralnym miejscu tak zwane cenotafium, czyli coś w rodzaju nagrobku. Żydzi wierzą, że tam spoczywa król Dawid, jeden z największych władców Izraela. Gdy Żydzi myślą Królestwo Boże, to często myślą o królestwie, jakie było za czasów króla Dawida na 10 wieków przed Chrystusem. I tam codziennie można spotkać wielu wyznawców judaizmu, którzy przed grobem Dawida oddają cześć Bogu. Tak to wygląda na parterze. Natomiast w tym samym budynku na pierwszym piętrze znajduje się sala wielkości 9 na 14 metrów. Zaopatrzona jest w 4 kolumny, dokładnie tak jak tutaj w kościele, z tym, że są to kolumny pochodzące z XIV wieku, kolumny korynckie, które w kapitelach mają bardzo ciekawy motyw, a mianowicie motyw pelikana, który swoją krwią karmi swoje dzieci na pamiątkę ostatniej wieczerzy, która w tym właśnie miejscu, w sali na górze, miała miejsce, gdy Chrystus karmił swoje dzieci, nas wszystkich, Eucharystią. Ciekawe, że ta sala na górze nie należy do chrześcijan. Jest w rękach zupełnie prywatnej muzułmańskiej rodziny. Czasem, gdy muzułmanie nie zechcą otworzyć wieczornika, to przydałaby się taka właściwość, jaką miał Pan Jezus, przenikania przez ściany, aby ktokolwiek, kto chciałby zwiedzić wieczornik, mógł wejść do środka. Zobaczmy, co wydarzyło się w tym miejscu, gdy chrześcijanie trwali jednomyślnie na modlitwie. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. I niedługo potem wydarzyło się to, co celebrujemy dzisiejszej nocy. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Nie ulega wątpliwości, drodzy, że święty Łukasz, który opisuje to wydarzenie, zupełnie świadomie nawiązuje w tym opisie do budowy wieży Babel. Budowniczy wieży Babel, choć początkowo mówili jednym językiem, nie potrafili się porozumieć. Apostołowie, choć mówili różnymi językami, rozumieli się doskonale. Dlaczego? Budowniczowie wieży Babel mówili: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Apostołowie zapomnieli o sobie i głosili wielkie dzieła Boga. Kiedy tylko Duch Święty stąpił na apostołów, Piotr stanął razem z jedynastoma i przemówił. Zanim Piotr mógł stanąć i przemówić, odbył bardzo długą drogę. Bardzo często siadał nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i brał do ręki sieci. Naprawiał je, bo często się rwały. Często nawet na noc wypływał na połów. Mówiono bowiem, że w nocy najlepiej bierze ryba. I często rankiem umęczony wracał z pustymi sieciami. Pracował ciężko. Miał żonę, miał rodzinę. I jakby wszystko odmieniło się jednego dnia, kiedy siedząc przy łodzi i naprawiając sieci, usłyszał słowo galilejskiego wędrownego nauczyciela: pójdź za mną. To jedno zdanie odmieniło całe jego życie. Świat zawirował. Piotr patrzył, jak z opętanych wychodziły złe duchy. Piotr widział chorych, którzy są uzdrawiani. Piotr brał do ręki chleb i karmił głodnych na pustyni. Piotr chodził po wodzie. Świat zawirował. Piotr jednak do końca życia miał w swoim sercu tajemnicę, której nie chciał nikomu zdradzić. Piotr bał się. Całe życie zmagał się ze strachem. Nawet kiedy spotkał Jezusa i Jezus przewrócił jego świat do góry nogami, Piotr w dalszym ciągu bał się. Symptomatyczna jest ta scena, kiedy Jezus zachęca go: pójdź. Piotr wyrusza z łodzi i maszeruje do Jezusa po wodzie i w pewnym momencie przeląkł się. Zaczyna tonąć. Tylko Jezus może go uratować. Ta scena jest sygnałem. Piotr się boi. I później poszedł Piotr wraz z Jezusem w okolice Cezarei Filipowej. Tam Jezus daje mu niezwykłą obietnicę. Ty jesteś skała, na niej zbuduję swój kościół, a bramy piekieł go nie przemogą. Piotr, napełniony wielką siłą, która płynie z tej obietnicy, zaledwie dwie minuty później, gdy Jezus stwierdza, że idzie do Jerozolimy i tam będzie zabity, odciąga go na bok i mówi: Panie, nie przyjdzie to nigdy dla Ciebie. Dlaczego? Bo Piotr boi się. Boi się, że będzie musiał podzielić los swojego nauczyciela. Był bowiem taki zwyczaj w starożytnym Izraelu. Jeżeli prześladowano nauczyciela, prześladowano także jego uczniów. Piotr boi się także w innym momencie. Boi się, że nie będzie umiał nawiązać właściwych relacji we wspólnocie. Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7 razy? Piotr boi się, że nie uda mu się nawiązać właściwych więzi. I później najpełniej strach Piotra przejawia się podczas zdrady. Wtedy, gdy stoi on już przed domem Kajfasza i trzykrotnie mówi: nie znam tego człowieka. Tam strach Piotra sięgnął zenitu. Co ciekawe, kiedy Jezus zmartwychwstaje i Piotr jest już przekonany, że Jezus żyje, nawet ten fakt nie wygonił strachu z serca Piotra. Piotr wciąż się boi. Apostołowie poszli do wieczernika i trwali jednomyślnie na modlitwie. Ale dlaczego tam poszli? Pod przewodem Piotra, pierwszego papieża, zamknęli drzwi z obawy przed Żydami. Nawet zmartwychwstanie nie sprawiło, że strach czmychnął z serca Piotra. Bardzo fajnie ten moment charakteru Piotra pokazał w fikcji literackiej Henryk Sienkiewicz. Myślę, że Sienkiewicz doskonale znał Ewangelię, skoro pokazał w ostatniej scenie swej powieści, że Piotr ucieka z Rzymu i znowu się boi. I tam spotyka Jezusa, którego pyta, Quo vadis, Domine? Na co Jezus odpowiada, muszę wrócić do Rzymu, aby tam być ukrzyżowany po raz drugi, skoro Ty uciekasz, bojąc się. Piotr całe życie zmagał się ze strachem. I zazwyczaj myślimy sobie, że przeciwieństwem strachu jest odwaga. Ale czy na pewno? W sytuacji Piotra mamy do czynienia z innym przeciwieństwem. Przeciwieństwem strachu jest miłość. Miłość do Jezusa. Najpierw trzy razy nie znam tego człowieka, a później trzy razy Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Tylko miłość pozwalała Piotrowi przetrwać te najtrudniejsze momenty. Dlatego nie jest przypadkiem to, co napisał święty Jan w pierwszym swoim liście. Doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą, a każdy, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Jezus uczy nas dzisiejszego wieczoru, że przeciwieństwem lęku nie jest odwaga. Przeciwieństwem lęku jest miłość. Doskonała miłość usuwa lęk. I właśnie motywowany tą miłością do Jezusa, pomimo lęku, pomimo tego, że pewnie ręce mu się trzęsły i cały drżał, stanął Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy i przemówił mężnie. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Piotr stoi na pierwszym piętrze budynku. Piętro niżej jest grób Dawida. Wolno wam powiedzieć otwarcie, że patriarcha Dawid został pochowany w grobie. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, już jego potomek zasiądzie na tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my jesteśmy tego świadkami. To kazanie Piotra można przeczytać w 3 minuty, a kończy je Łukasz prostym stwierdzeniem. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Co się dzieje, gdy chrześcijanie trwają jednomyślnie na modlitwie? Gdy chrześcijanie trwają jednomyślnie na modlitwie, nawet pomimo lęku, który czasem ogarnia ich serca, wystarczy jedno krótkie kazanie, aby nawrócić 3000 dusz. Za chwilę przejdziemy do drugiego miejsca, ale na ten czas przejścia niech nam towarzyszy pieśń.
Nie bój się, wypłynę.
Co się wydarza, gdy chrześcijanie trwają jednomyślnie na modlitwie? Drugim punktem naszej wędrówki jest Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. Znajduje się on na Mont Scopus. Miałem możliwość studiować w tym miejscu i dlatego zawsze bardzo mnie ujmowało, gdy znajdowałem się w uniwersytecie w synagodze. Jest to bowiem uniwersytet żydowski. Jak wiemy, Żydzi mają taki zwyczaj, aby budować synagogi zawsze skierowane na Jerozolimę. Nasza wrocławska synagoga również w taki sposób jest ukierunkowana. Natomiast synagogi w samej Jerozolimie zawsze skierowane są na wzgórze świątynne, tam, gdzie za czasów Jezusa świała świątynia jerozolimska i tam, gdzie, jak wierzono, mieszkał sam Bóg. Synagoga na Uniwersytecie Hebrajskim jest niezwykła, jest bardzo nowoczesna, natomiast jej główna ściana, frontowa ściana, zrobiona jest po prostu ze szkła. A ponieważ jest na górze, więc bardzo dokładnie widać mury starej Jerozolimy. Widać dokładnie miejsce, gdzie stała świątynia. A przy dobrej pogodzie widać także bramy świątynne. Jedna z nich nosiła nazwę Bramy Pięknej. Dziś jest zamurowana, ale przez tą właśnie bramę, którą wybudował sam król Herod, a więc mniej więcej w czasach Jezusa, przez tą bramę przechodził Jezus, gdy w uroczystym, triumfalnym pochodzie w Niedzielę Palmową wstępował do Jerozolimy. Ta brama ma dwa portyki. Jeden nazwany jest portykiem miłosierdzia, a drugi portykiem pokuty. Chrześcijanie wierzą, że ta brama zostanie otwarta dopiero wtedy, gdy Jezus po raz drugi w paruzji pojawi się na ziemi. Otóż w Niedzielę Palmową Jezus przez tą bramę przechodził do świątyni jerozolimskiej. Świątynia bowiem była dla Żydów miejscem absolutnie wyjątkowym. To kawałek nieba na ziemi. Tam, w miejscu najświętszym, za zasłoną przybytku, mieszkał Bóg. Kto chciał się spotkać z Bogiem, ten musiał iść z pielgrzymką do Jerozolimy. Żydzi zresztą byli zobowiązani 3 razy w ciągu roku wędrować z pielgrzymką do Jerozolimy. Każdy marzył o tym, aby znaleźć się tam w dzień pojednania, dlatego że wtedy mógł wyznać przed Bogiem swoje grzechy i wierzył, że te grzechy są odpuszczone. To była jedyna możliwość. Jezus, jako pobożny Żyd, również często wędrował do świątyni w Jerozolimie. Ale pewnego dnia, podczas takiej wędrówki, gdy był jeszcze w Samarii, kilkadziesiąt kilometrów na północ od Jerozolimy, zatrzymał się przy studni, bo był spragniony. Gdy spotkał Samarytankę, która jej serce przejrzał, powiedział do niej: dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, z którym jesteś teraz, nie jest twoim mężem. Wystarczyło, że Jezus spojrzał na człowieka i wiedział o nim wszystko. Tej właśnie kobiecie Jezus rzekł: nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, gdzie Jezus przebywał, na górze Garizim, ani w Jerozolimie nie będą oddawać czci Bogu. Nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Ten moment nadszedł dokładnie w chwili śmierci Jezusa. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, stwierdzają ewangeliści. A skoro zasłona przybytku rozdarła się z góry na dół, to Boża obecność, która była za tą świątynią, została uwolniona. Boża obecność rozlała się na cały świat i od tamtego momentu każdy, kto uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu, ma przystęp do Boga. Już nie musi wędrować do świątyni, do Jerozolimy. I właśnie dlatego Jezus przepowiadał, że świątynia zostanie zburzona. Stało się tak w 40 lat po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Świątynia została zburzona i do dziś pozostał po niej jedynie jeden mur, ściana płaczu. Ścianę, przy której Żydzi opłakują świątynię, ale przy której my nie musimy płakać. Wiemy bowiem, że prawdziwą świątynią jest sam Jezus. Nie musimy budować kościołów skierowanych na świątynię w Jerozolimie. Wystarczy zwrócić się do Jezusa. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo, mówił. A mówił o świątyni swojego ciała. Od chwili śmierci Jezusa świątynia w Jerozolimie nie jest już potrzebna. Każdy, kto w Niego uwierzy, ten ma przystęp do Boga, bo On jest prawdziwą świątynią. Apostołowie jednak zupełnie świadomi tego faktu, nawet po zmartwychwstaniu Chrystusa udawali się do świątyni. Ciekawe jednak, że Łukasz Ewangelista stwierdza, udawali się tam nie po to, aby składać ofiary, albowiem Chrystus był jedną, jedyną ofiarą. Udawali się tam tylko na modlitwę. To właśnie wydarzyło się pewnego dnia, gdy apostołowie udawali się na modlitwę, by trwać na niej w jedności. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedział: spójrz na nas. On popatrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale mam to, co ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga i rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy pięknej bramie świątyni, żeby żebrać. I ogarnęło ich wielkie zdumienie i zachwyt z powodu tego, co się stało. A kiedy się to stało? Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę. Bo gdy chrześcijanie trwają jednomyślnie na modlitwie, to choroby ustępują.
Uwielbiajcie Pana, ludzki serc bijące dzwony. Padnij na kolana, przed Nim ludu utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg będzie zwyciężony.
Zwyciężony.
Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemię, chwalcie wszystkie świata strony.
Świata strony.
Uwielbiajcie Pana. Święty, święty Bóg miłości, śpiewaj Panu ziemię,
Panu wszystkie świata,
śpiewaj Panu ziemię, śpiewaj Panu ziemia,
śpiewaj Panu ziemia,
świata strony,
świata
strony. Co jeszcze wydarza się, gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwie? Jest w Jerozolimie, poza murami Starego Miasta, góra. Niezbyt wysoka, ale rozległa. Góra Oliwna była świadkami wielu ważnych wydarzeń z życia Jezusa. To tam Jezus stanął i zapłakał na widok miasta, które niedługo musi zostać zburzone. To tam Jezus uczył apostołów modlitwy Ojcze Nasz. Dziś w tym miejscu stoi kościół o przedziwnym tytule Pater Noster, Ojcze Nasz. Tam także na zboczach Góry Oliwnej w Betanii mieszkały trzy osoby, trzej przyjaciele Jezusa. Rodzeństwo Maria, Marta i Łazarz. Tam często Jezus zatrzymywał się, gdy we wspomnianych pielgrzymkach wędrował do Jerozolimy. Tam także Jezus odnalazł zwierzę, osła, na którym później z Betfagę wyruszył. Rozpoczęła się ona właśnie na Górze Oliwnej. I wreszcie ostatni ważny moment przed śmiercią Jezusa. Na Górze Oliwnej, w Ogrodzie Oliwnym, Jezus modli się. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Góra Oliwna była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w życiu Jezusa. Tam rozpoczęła się Jego męka. Tam rozpoczęło się prześladowanie Jezusa, zdrada, która ostatecznie doprowadziło do Jego śmierci. Tam Jezus był prześladowany i tam później prześladowani byli Jego uczniowie. Jezus zapowiadał prześladowania. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale czytamy: kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Ten fragment to jedno zdanie o krzyżu. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Zawarte jest w mowie misyjnej. Jezus wysyła apostołów na misję i mówi im: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże. Kto głosi Ewangelię, ten będzie prześladowany. Nie ma wątpliwości, że w symbolu krzyża, o którym Jezus tutaj mówi, trzeba widzieć prześladowania. Wystarczy spojrzeć na kontekst tego fragmentu. Mówi Jezus: posyłam was jak owce między wilki. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać w sądach, w synagogach będą was biczować, będą was wodzić przed namiestników i królów. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich. Jeżeli pana domu nazwali Belzebubem, to ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Czy myślicie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię? Nie pokój, ale miecz. Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Jezus, mówiąc o krzyżu, ma na myśli prześladowania. Odeszliśmy od tej tradycji biblijnej, gdy w symbolu krzyża zaczęliśmy widzieć chorobę. Jezus, mówiąc o krzyżu, nie ma na myśli fizycznej choroby. Abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, w tej samej mowie misyjnej, w tym samym więc kontekście, gdzie Jezus zapowiada prześladowania i mówi o krzyżu, mówi tak: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wypędzajcie złe duchy. A cała mowa misyjna rozpoczyna się słowami: wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Jezus mówi, weźcie krzyż na siebie, kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną, nie jest mi godzien. I jednocześnie daje władzę leczenia chorób. Choroba w Biblii nie jest krzyżem. Bóg nie zsyła na nas chorób. Są one konsekwencją tego, że rodzimy się na świecie, który leży w mocy złego. Jezus zapowiada więc prześladowania, mówiąc o krzyżu. Można postawić sobie krótkie pytanie, dlaczego więc doszło w tradycji Kościoła do utożsamienia krzyża z chorobą? Otóż ta zapowiedź prześladowań bardzo szybko zaczęła się spełniać. W Dziejach Apostolskich czytamy, że apostołowie cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Radowali się, że mogą cierpieć dla Jezusa. A już w II wieku zrodził się w Kościele ideał męczennika. Męczennicy byli wychwalani. Chrześcijanie gromadzili się przy ich grobach, by śpiewać pieśni pochwalne Bogu. Rodził się kult męczenników. I tak to trwało aż do początku IV wieku. Na początku IV wieku dekret Konstantyna sprawił, że chrześcijanie przestali być prześladowani. I wtedy znaleźli się w kłopocie. Jak mamy cierpieć dla Jezusa, skoro nikt nas nie prześladuje? Właśnie od wtedy, od początku IV wieku, zaczęto przyjmować chorobę jako cierpienie dla Jezusa i dopiero później utożsamiono ją z krzyżem. Możemy więc dzisiaj mówić, że ktoś dźwiga krzyż choroby, ale miejmy świadomość, że ta symbolika krzyża pochodzi z tradycji Kościoła, nie jest natomiast zakotwiczona w Biblii. Jezus, gdy mówi o krzyżu, ma na myśli tylko i wyłącznie prześladowania z powodu Ewangelii. Właśnie tu, na Górze Oliwnej, Jezus był prześladowany. Tam rozpoczyna się Jego pojmanie, które doprowadza do śmierci. I tam później, z Górą Oliwną, związane były prześladowania chrześcijan. Popatrzmy, co się wydarzyło, gdy pewnego dnia Herod uwięził Piotra. Strzeżono Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, w której Herod miał go wydać, Piotr skuty podwójnym łańcuchem spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł, a gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź ze mną. Wyszedł więc i szedł z nim, ale nie wiedział, czy to jest widzenie, czy rzeczywistość. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, a ta otwarła się przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem, że na pewno Pan posłał swojego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda. Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zakołatał do drzwi, nadbiegła dziewczyna imieniem Rodę i nadsłuchiwała. Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła mu bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. Bredzisz, powiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim. To jest jego anioł, mówili. A Piotr kołatał dalej. Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli i zdumieli się. On jednak nakazał im milczenie. Opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia i rzekł: donieście o tym Jakubowi i braciom. Dom Jana, zwanego Markiem. Dom Marka Ewangelisty, do którego przyszedł Piotr, cudownie uwolniony z więzienia, znajdował się na stokach Góry Oliwnej. Nie wiemy dokładnie gdzie. Niektórzy egzegeci twierdzą nawet, że ogród oliwny należał do rodziny Marka Ewangelisty. Tam właśnie nieustannie chrześcijanie trwali na modlitwie i modlili się za uwięzionego Piotra. Co się dzieje, gdy chrześcijanie trwają jednomyślnie na modlitwie? Gdy chrześcijanie trwają w jedności, modląc się, wówczas opadają kajdany i ludzie zniewoleni zostają wyzwoleni. Pan posyła swojego anioła i uwalnia uwięzionych. Co się dzieje, gdy chrześcijanie trwają jednomyślnie na modlitwie? Czwarte miejsce, które chcemy dzisiaj odwiedzić, leży w północno-wschodniej Grecji. To miasto Filippi. Miasto, które zostało założone w 354 roku przed Chrystusem, w IV wieku, przez Filipa Macedońskiego, który myślał, że będzie poszukiwał tam złota. Dla tych, którzy interesują się historią, warto wspomnieć, że w tym właśnie mieście Marek Antoniusz pokonał oddziały Brutusa, zabójcy Cezara. To ten od słynnego powiedzenia: i ty, Brutusie, przeciwko mnie. Otóż w 50 roku naszej ery w Filipi zjawił się święty Paweł. Poszedł na miejsce modlitw żydowskich i zaczął przemawiać. Przemowie Pawła przysłuchiwała się pewna kobieta o imieniu Lidia. Sprzedawała purpurę. Była już wtedy osobą bojącą się Boga. Jej bojaźń może wyrażała się przez to, że choć w Filipi wciąż czczono bogów greckich, bogów rzymskich i bogów egipskich, i choć było tam wiele świątyń poświęconych tym pogańskim bóstwom, Lidia wierzyła, że jest tylko jeden Bóg. A kiedy usłyszała słowa przemawiającego Pawła, nie miała już wątpliwości. Przyłączyła się do niego, została ochrzczona i w ten sposób powstał pierwszy chrześcijański kościół w Europie. Właśnie w Filippi, bardzo pięknym mieście z trzech stron otoczonym górami, natomiast czwartą stroną spływającym do morza. Paweł był później w czasie swoich podróży jeszcze dwukrotnie w Filippi, ale też wiemy, że pisał list do gminy, którą tam założył. Otóż w liście do Filipian przekonuje chrześcijan tam mieszkających, że Chrystus zasiada po prawicy Boga i każdy, kto w Niego wierzy, wraz z Nim zasiada po prawicy Boga. To dążenie niech was ożywia, przekonuje Filipian Paweł. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stawszy się posłusznym aż do śmierci. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Mówi święty Paweł do Filipian tyle: Jezus był po prawicy Boga, był Bogiem, jest Bogiem, ale nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz uniżył samego siebie. Uniżył, przyjąwszy postać sługi, stawszy się człowiekiem. Jako człowiek umarł i zmartwychwstał. I wtedy Bóg wywyższył go ponad wszystko i znów posadził po swojej prawicy już jako człowieka. Od tej pory Chrystus jako człowiek zasiada po prawicy Boga i pod Nim są wszelkie rodzaje istot duchowych, trony, panowania, zwierzchności i władze. Od tego momentu szatan jest poddany również człowiekowi, nie tylko Chrystusowi jako Bogu, ale Chrystusowi jako człowiekowi. A każdy, kto wierzy w Chrystusa, wraz z Nim zasiada po prawicy Boga. Mówił o tym święty Paweł również do Kolosan. Wy byliście umarli na skutek waszych grzechów, ale Bóg was wskrzesił i razem z Chrystusem przywrócił do życia i razem posadził po prawicy Boga. Każdy z nas zasiada po prawicy Boga. Każdy z nas w Jezusie siedzi po prawicy naszego Ojca i pod nami są wszelkie rodzaje istot duchowych, trony, panowania, zwierzchności i władze. Albowiem Jezusowi zostało poddane wszelkie imię, a na imię Jezusa musi się zgiąć każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Każdy, kto wierzy w Jezusa, ma taką samą jak On pozycję przed Bogiem. Mówi święty Paweł Filipianom tak: Chrystus zstąpił z nieba na ziemię, aby nam powiedzieć o Bogu. A później Chrystus wstąpił z nieba do ziemi, aby Bogu powiedzieć o nas. Każdy, kto w Niego wierzy, ma władzę nad diabłem, nad szatanem i jego demonami. I właśnie o tym przekonali się Filipianie. Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwie, kiedyśmy szli na miejsce modlitwy w Filipi, zabiegała nam drogę jakaś niewolnica opętana przez ducha, który wróżył, mówi Łukasz. Przynosiła ona duży dochód swoim panom. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. A kiedy to się stało? Kiedyśmy szli razem na miejsce modlitwy. Bo gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwie, to złe duchy muszą ustąpić.
Dziś staję przed majestatem Twym. Dziś klęczę przed świętym Bogiem mym, który piękny jest, cudowny tak, chwalę swej. Który piękny jest, cudowny tak, chwalę swej.
Cała ziemia.
Cała ziemia oddaje Ci cześć, całe niebo dla chwały Twej jest. Aniołowie śpiewają Ci pieśń.
Co jeszcze dzieje się, gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwie? Ostatnie miejsce, które chcemy dzisiaj odwiedzić, to droga. Zwykła droga pomiędzy Jerozolimą a miastem Gaza, leżącym na południowy wschód od Jerozolimy nad Morzem Śródziemnym. Dziś jest to miasto, które leży w autonomii palestyńskiej, zasiedlone przede wszystkim przez ludność arabską. Dziś pomiędzy Jerozolimą a Gazą jest szeroka autostrada i bardzo szybko można przebyć tę trasę. W czasach Jezusa jednak była to zwykła, bita droga. Właśnie tam pewnego dnia spełniły się słowa Jezusa, które zanotowane zostały przez Ewangelistę Jana. Duch Święty, Pocieszyciel, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wiemy, że słowo pocieszyciel, greckie parakletos, może oznaczać także obrońcę. Pocieszyciel, obrońca to ten, który wprowadza ład do naszego wnętrza, wprowadza ład do naszej duszy. Tak jak modlił się psalmista, wprowadziłeś ład do mojej duszy. Ład, spokój w sercu to dar Ducha Świętego, parakleta, pocieszyciela. Gustav Jung, znany neurolog i psycholog i psychiatra, mówił, że nerwica to stan wojny z samym sobą. Otóż Duch Święty jest tym, który wyprowadza nas ze stanu wojny z samym sobą. Bo brak pokoju w sercu może prowadzić do różnych trudnych postaw. Niekiedy brak pokoju serca prowadzi chrześcijan do skrupulanctwa. W małym nawet przewinieniu, w jakiejś drobnej myśli, czasem ktoś widzi grzech ciężki, ktoś widzi wszelkie zło i nieustannie żyje w udręczeniu, nieustannie żyje w oskarżaniu samego siebie. To znaczy, że potrzeba mu prosić o Ducha Pocieszyciela, parakleta, który jest jednocześnie obrońcą, będzie bronił przed tego rodzaju myślami, skrupułami i zadręczaniem samych siebie. Bo ten, kto ma skrupuły, bardziej patrzy na swój własny grzech niż na miłość Jezusa. A miłość Jezusa jest większa niż każdy grzech. Miłość Jezusa zakrywa wiele grzechów i nasza miłość również. Ktoś, kto walczy ze skrupułami, to tak jakby myślał, że jego dłoń jest większa od słońca, bo wyciągnie ją przed oczy i ta dłoń przesłoni światło słońca miliony razy większego od ziemi. Miłość Jezusa jest miliony razy większa od największych nawet naszych grzechów. Dalej, brak wewnętrznego ładu i pokoju serca może niekiedy prowadzić do perfekcjonizmu. Perfekcjonista to człowiek, który wszystko stara się wykonać jak najlepiej, jak najdokładniej, z najwyższą precyzją i jednocześnie z najwyższą precyzją za każdym razem jest z siebie niezadowolony. Cokolwiek by zrobił, zawsze dostrzega w tym coś złego, zawsze widzi jakieś braki. Duch Święty jest tym, który może nas obronić przed takimi myślami, jest tym, który może nas pocieszyć, nawet wtedy, gdy rzeczywiście coś nam nie wychodzi. A czasem jest tak, że brak wewnętrznego ładu, czyli brak działania Ducha Pocieszyciela w naszym sercu, może prowadzić do tyranii powinności. Człowiek, który żyje w tyranii powinności, ciągle tylko myśli o tym, co musi zrobić. Muszę zrobić to, muszę to, muszę to i za każdym razem tych obowiązków, tych zadań, których sobie nakłada, jest coraz więcej i nie potrafi sobie z nimi się czasem uporać, ale gdy nie potrafi się z nimi uporać, to nie przyznaje się przed sobą samym do tego, tylko tłumi złość na siebie samego, bo przecież złość jest czymś złym, więc nie wolno jej ujawniać na zewnątrz i w ten sposób sam się napędza. Tyrania powinności. Potrzebujemy Ducha Pocieszyciela, aby uwalniał nas od skrupulanctwa, od perfekcjonizmu i od tyranii powinności. Duch Święty, Pocieszyciel, gdy przyjdzie, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty nauczy nas drogi do zbawienia. Nauczy nas, jak mamy zbawić siebie i jak innym tę drogę poprzez nasze świadectwo wskazywać. Bo tak naprawdę tego wszystkiego, to jest wszystko, czego w życiu potrzebujemy. Duch Święty nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty jest tym, który przypomina. Chciałbym, drodzy, pokazać różnicę, która istnieje w naszym zachodnim myśleniu, europejskim myśleniu odnośnie przypominania, a tym, jak o przypominaniu czy o pamiątce myślą i myśleli Żydzi czasów Jezusa. Dla nas przypomnieć sobie coś oznacza pobiec myślą wstecz. Coś się wydarzyło 15 lat temu i dzisiaj to sobie przypominamy, czyli myślami cofamy się do tamtego wydarzenia. Taką mamy koncepcję pamiątki albo przypominania. Zupełnie odwrotnie jest w myśleniu semickim, w myśleniu Żydów, w myśleniu ukształtowanym poza europejską filozoficzną myślą Grecji i prawniczą myślą Rzymu. Tam przypomnieć sobie oznacza jakby wziąć to dawne wydarzenie sprzed 15 lat i przenieść je do teraźniejszości. Zupełnie inna koncepcja przypominania i pamiątki. I to właśnie miał na myśli Jezus, gdy mówił, ustanawiając Eucharystię, to czyńcie na moją pamiątkę. To znaczy, nie biegnijcie myślą wstecz, co się kiedyś wydarzyło, ale tamto wydarzenie waszego zbawienia i w Wieczerniku, i na krzyżu przywiedźcie myślą do waszej teraźniejszości. Niech ono stanie się obecne tutaj i teraz. Gdy sprawujemy Eucharystię, Chrystus teraz umiera dla nas. My nie tyle wspominamy, co wydarzyło się 20 wieków temu, ale uobecniamy śmierć Chrystusa. Sprawiamy, że jest obecna tu i teraz, bo dla Boga nie ma czasu i Bóg może te granice przekraczać. I gdy Jezus mówi, Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, Duch Święty przypomni nam słowa Jezusa, to znaczy, że sprawi, iż słowa Jezusa, które kiedyś wypowiedział, staną się obecne tu i teraz. A skoro słowa Jezusa są obecne, to zawsze mają moc sprawczą. To, co Jezus kiedyś powiedział, a dzisiaj je powtarzamy, przypominając, ma ją taką samą moc sprawczą jak kiedyś. To właśnie, te słowa Jezusa, Duch Święty, Paraklet, gdy przyjdzie, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, sprawdziły się pewnego dnia na drodze, wtedy jeszcze zakurzonej, bitej, pomiędzy Jerozolimą a Gazą. Wstań i idź koło południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. On poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten, jakże mogę rozumieć, skoro nikt mi nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby usiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź, jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera swoich ust. Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip, wychodząc od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin, co przeszkadza, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz. I obaj, i Filip, i dworzanin zeszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już go nigdy nie widział. Jechał zaś z radością w swoją drogą. Duch Święty nauczył dworzanina etiopskiego wszystkiego tego, czego Jezus dokonał. Nauczył go o miłości Boga i nauczył go o tym, że dzięki śmierci Chrystusa, którą przepowiadał Izajasz, a ten właśnie fragment czytał dworzanin, dzięki śmierci Jezusa możemy być zbawieni. Duch Święty także przypomniał Filipowi wszystko, czego Jezus nauczał. Przypomniał w tym semickim rozumieniu tego słowa, że kiedy słowa dobrej nowiny były wypowiadane, od razu sprawiały to, co oznaczały i natychmiast zrodziły w sercu dworzanina pragnienie chrztu. Przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. A wszystko to wydarzyło się kiedy? Gdy chrześcijanie trwali jednomyślnie na modlitwie. Co się wydarza, gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwie? Gdy wierzący trwają w jedności, czasem po 3 minutach przepowiadania nawraca się 3000 ludzi. Gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwie, choroby ustępują. Gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwie, zniewoleni zostają uwolnieni, z ich nóg opadają kajdany. Pan posyła swojego anioła i otwiera więzienia. Gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwy, złe duchy uchodzą z opętanych z wielkim krzykiem. I gdy chrześcijanie trwają w jedności na modlitwie, Duch otwiera ich serca i przypomina wszystko, co Jezus powiedział, a dzięki temu inni otwierają swoje serca przed Jezusem, przyjmują Go jako Pana i Zbawiciela, oddają Mu swoje życie i zostają zbawieni. Amen. Dziś jest noc Ducha Świętego. Dziś jest nasza noc. Dziś jest noc, gdy my, jako chrześcijanie, trwamy jednomyślnie na modlitwie.